I za zaproszenie tutaj do Lwówka. Ja muszę powiedzieć, że zawsze kiedy mam okazję właśnie wygrzebać się z mojego gabinetu uniwersyteckiego i być w takich miejscach jak to sam wiele się uczę. Dużo przeczytałem, dużo napisałem, ale zawsze w kościołach spotykam ludzi, którzy są mądrzejsi ode mnie, których doświadczenie i mądrość poprzez zadane pytanie, poprzez jakąś refleksję czegoś mnie uczą. I tak jest i tutaj, tak jest i tutaj. Także jestem bardzo wdzięczny za możliwość podzielenia się tym, co robię na co dzień, a mam takie wielkie szczęście, że na co dzień mogę zajmować się profesjonalnie najważniejszą księgą na świecie, taką jaką jest Biblia, jaką jest Nowy Testament. I dzisiaj chciałbym podzielić się takimi refleksjami. Pracuję nad tym fragmentem z Ewangelii Jana, 21 rozdziału, wersety od 15 do 19. Tak jak pastor powiedział, możecie się spodziewać no takiej troszeczkę wykładowej formy, tak? Nie ucieknę od tego, kim jestem, i tutaj ta moja praca powoduje, że te moje refleksje zawsze gdzieś zawierają ten element wykładowy. Kiedy uczę studentów interpretować tekst biblijny, to zwykle przechodzimy przez takie trzy etapy takiego procesu interpretacyjnego. Obserwacja. Staramy się obserwować ten tekst, jakby troszeczkę się cofnąć, spojrzeć na niego z różnych perspektyw. Dopiero po tej obserwacji przychodzi druga faza interpretacji. No i dochodzimy do trzeciej fazy, którą jest to, co właściwie powinno być tym, co jest najważniejsze, zastosowanie. Ale nie ma dobrego zastosowania bez dobrej obserwacji, która prowadzi do dobrej interpretacji. Także naszym celem, moim celem jest to, żeby tak ten tekst obserwować i zinterpretować, a później zastosować, żeby było to zgodne no, z duchem tego, co rzeczywiście zostało napisane w tym tekście do tych pierwszych odbiorców, czyli wymaga to takiego wejścia w pewien kontekst kulturowy, językowy, bardzo, bardzo różne aspekty tutaj się składają na to. No i pozwólcie, że poprowadzę was właśnie najpierw poprzez taką obserwację, która będzie się zamieniać w interpretację, czyli próbę odpowiedzi na pytanie, jak ci pierwsi odbiorcy, do których Ewangelia Jana trafiła, mogli rozumieć ten fragment, i później zastanowimy się razem, co my możemy z tym dzisiaj zrobić, jakie może być zastosowanie. Wczoraj mówiliśmy o przekładach i o tym, że dobrze jest korzystać z kilku przekładów, więc pozwólcie, że już zastosujemy to dzisiaj i zobaczymy sobie, jak ten fragment, a głównie te trzy wersety 15 do 17 wyglądają w różnych przekładach, zaczynając tutaj od Biblii Warszawskiej, czyli tej tak zwanej Brytyjki. Ja pozwolę sobie przeczytać. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: paś owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Na kolejnym slajdzie zobaczymy, no właśnie, teraz przejdźmy sobie do tego procesu, o którym wczoraj mówiłem. Przeczytamy sobie, jak to brzmi w takim przekładzie, który stara się być bardzo, bardzo dosłowny. To jest taki, jak już wczoraj się zorientowaliście, jeden z moich ulubionych, Biblia Brzeska, jeden z najstarszych polskich przekładów, na którym Biblia Gdańska jest oparta. Tak? Biblia Gdańska jest taką przeróbką Biblii Brzeskiej. Język jest nieco archaiczny, ale ma swój urok. Gdy po tym obiedwali to jedli obiad, tak? To już zobaczcie, że już mamy różnicę, tam jedli śniadanie, a tutaj obiad w tym przekładzie. Rzekł Symonowi Piotrowi Jezus, Symonie, synu Jonasów, miłujesz, że mię więcej niż ci? A on powiedział, Panie, Ty znasz, że Cię miłuję. Wtedy mu rzekł, paś baranki moje. Rzekł mu zaś znowu, Symonie, synu Jonasów, miłujesz, że mię? A on powiedział, jest tak, Panie, Ty znasz, że Cię miłuję. Rzekł mu tedy, paś owce moje. Zatem mu po trzecie rzekł, Symonie, synu Jonaszów, miłujesz, że mnie? I zasmucił się Piotr, że mu trzeci kroć rzekł, miłujesz, że mnie? I powiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty znasz, że Cię miłuję. Rzekł mu tedy Jezus, paś, że owce moje. Wielkich różnic poza stylistycznymi tutaj nie ma i poza tym, że tam śniadanko, a tutaj obiad się pojawia, jest lekkie wzmocnienie w tym trzecim pasieniu owiec, paś, że owce moje, tłumacz tutaj to zintensyfikował troszeczkę, ale wielkiej różnicy nie widzimy. No to popatrzmy na Biblię tysiąclecia, bardzo popularną, tak, w naszym kraju, jak ona tutaj oddaje to miejsce. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? I odparł mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie? I rzekł do niego, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, Jezus, paś owce moje. Przechodzimy do tego takiego spektrum coraz bardziej dynamicznych, coraz bardziej zrozumiałych przekładów i tu już widzimy pewne różnice w stosunku do tych, które przeczytaliśmy, choćby to, że zwróćcie uwagę pytania, które padają w stronę Piotra, używają czasownika miłujesz, natomiast Piotr odpowiada kocham. Przy trzecim pytaniu zmienia się, prawda, ten czasownik, znowu jest czy kochasz mnie? Panie, Ty wszystko wiesz, wiesz, że Cię kocham. Czyli coś tutaj obserwujemy już, tłumacze decydują się na pewne zmiany w przekładzie, jeśli chodzi o ten czasownik wyrażający miłość. Zmienia się też przedmiot pasienia, tak, są baranki i owce, tak, z jakichś przyczyn w 15 wersecie są baranki, a 16 i 17 owce. Czyli to już może nas skłaniać do tego, żeby się zastanowić nad tym, ten proces obserwacji, co tutaj się dzieje, dlaczego tłumacze decydują się na jakieś takie modyfikacje, czy to jest tylko kwestia stylistyki, czy coś tam więcej się dzieje. I tak jak mówiłem wczoraj, trzy przekłady, ale dzisiaj jeszcze jeden postanowiłem dorzucić. W następnym slajdzie go widzimy. Jest taki nowy przekład Ewangelicznego Instytutu Biblijnego pod redakcją Piotra Zaręby z Poznania, Stare i Nowe Przymierze. I tutaj zobaczmy, co się w tym przekładzie dzieje. On jest taki właśnie najbardziej dynamiczny z tych, które dzisiaj sobie oglądamy. Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znów, po raz drugi, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to paś owce moje. W końcu zapytał go po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że go Pan zapytał już po raz trzeci, czy kochasz mnie? I odpowiedział, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to, dbaj o moje owce. Tak, najbardziej się różni ten przekład od tych, które zazwyczaj znamy. Tutaj co prawda zobaczcie, że ten czasownik kochać jest za każdym razem tak samo oddany, nie ma różnicy, czy w pytaniu, czy w odpowiedzi jest ten sam. Natomiast coś się dzieje z owcami znowu, tak? Są jagnięta, są owce, zamiast pasienia w 15 wersecie jest dbanie o te jagnięta. I znowu mamy ślad tego, że coś tam być może się dzieje w tekście oryginalnym, co skłania tłumacza do tego, żeby coś tutaj kombinować przy tym tekście. Kolejny slajd pokazuje tekst grecki, żebyście zobaczyli, jak on wygląda, to nie będziemy go czytać, ale idziemy dalej, jakby uzbrojeni już tym przekładem w pewne takie dane, które nam mówią, no, są jakieś takie miejsca, gdzie te przekłady się od siebie różnią i z czego to może wynikać, czy to może być znaczące, czy nie dla naszego zrozumienia tekstu. Zwykle pewnie, kiedy o tym dialogu tutaj Piotra z Jezusem się mówi, to słyszycie o tej kwestii związanej z miłością i tymi dwoma tam czasownikami, które się pojawiają w niektórych przekładach. Właśnie jest to zróżnicowanie kochasz, miłuję, czy miłujesz, kocham, różnie to tłumacze oddają. Jest pewnie znana wam taka koncepcja różnych typów miłości, o której jest mowa w Nowym Testamencie, o takiej miłości agape, która w myśl tego poglądu jest taką miłością, można powiedzieć, doskonałą, którą Bóg kocha ludzi, czy też taką, którą Bóg wlewa w serca ludzi, która miałaby się różnić od takiej miłości, która greckim słowem filia jest oddawana, gdzie mamy bardziej taki aspekt horyzontalny, jest to bardziej taka może przyjaźń, miłość, która gdzieś ma też takie aspekty emocjonalne, tak? Zwykle na to się zwraca uwagę i interpretacje idą w tą stronę i no tutaj ślad tego jest w przekładach również, że czasami te przekłady różnicują to wszystko. Także no, odniosę się również do tego, ale chciałem pokazać, że jeszcze więcej rzeczy tam oprócz tego możemy znaleźć. Pierwsza obserwacja, którą człowiek, który sobie czyta ten tekst ma, współczesny, to może być taka, dotyczyć ona będzie struktury tych wersetów 15-17, bo na nich się będę skupiał. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego trzy razy pada takie samo pytanie, pada taka sama odpowiedź, i za każdym razem to pytanie i odpowiedź jest zakończone takim, można powiedzieć, wezwaniem, zachętą czy poleceniem, tak, w kierunku Piotra. Dlaczego trzy razy, a nie po prostu raz? Przecież można było zapytać, odpowiedzieć, wydać polecenie i zamknąć temat. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego sposobu prowadzenia dialogów, ale to może zwracać uwagę, czyli na poziomie takiej obserwacji widzimy taką strukturę, która powtarza się trzykrotnie. Kolejny slajd tutaj nam to pokazuje. To jest bardzo ciekawe, jak badam Biblię, widzę Nowy Testament, to takie symetryczne struktury, bardzo często dwu-, trzyelementowe, powtarzające się, wyrażające czasami nawet dokładnie takie same myśli, one są bardzo charakterystyczne dla sposobu wypowiedzi ludzi tamtych czasów. I to, co ja robię obserwując, to porównuję tego typu symetryczne konstrukcje i zastanawiam się, co jest w nich identyczne i zwykle 90% identyczności, tak, tam się pojawia, a co jest nieidentyczne. Często gdzieś w tych różnicach tkwią jakieś ciekawe rzeczy. Tutaj widzicie, że te powtórzenia są niemal identyczne, jeżeli weźmiemy ten przekład, tak, to chyba na warszawskim jest zrobione. Podkreśliłem tylko dwie różnice. W 15 wersecie to pytanie jest zaopatrzone jeszcze w takie porównanie. Piotrze, czy miłujesz mnie więcej niż ci? Tak, to tutaj tłumacz oddał, czyli jest jakiś taki element porównania. I w 17 wersecie Piotr odpowiada intensywniej. Tak mówi, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję, a nie tylko ty wiesz, że cię miłuję. Tu jeszcze dodałbym w 17 wersecie, jest informacja, tego tutaj nie dopisałem, o tym, że Piotra ogarnął smutek. Także on jest smutny. Czyli tutaj te trzy takie różnice obserwujemy. No i w tym procesie obserwacji możemy iść dalej. Na razie je odnotowujemy. Poproszę o kolejny slajd. Sprawdzam również to, co się dzieje na poziomie tekstu oryginalnego. I tu się dzieją bardzo interesujące rzeczy. Kiedy popatrzymy na kluczowe czasowniki i rzeczowniki, z których skonstruowany jest ten dialog, to można zobaczyć bardzo interesujące rzeczy. Na początku widzicie w pierwszej linii to miłujesz, miłujesz, miłujesz. W języku greckim są tam właśnie te dwa czasowniki, agapas, agapas, phileis, czyli to, o czym mówiłem, a co jest związane z tą koncepcją różnych miłości może się włączyć w tym momencie, czyli kiedy Pan Jezus zadaje pytanie, dwa razy używa czasownika agapas, a za trzecim razem zmienia czasownik, mówi phileis. Kiedy Piotr odpowiada, ty wiesz, to zobaczmy, ty wiesz, ty wiesz, ty wszystko wiesz, używa tego samego czasownika oidas, ale kiedy w trzeciej odpowiedzi tą dłuższą frazę wypowiada, to drugie wiesz jest inne. Oidas ginoskeis. Pojawia się znowu inny czasownik tutaj, że cię miłuje. Za każdym razem miłuje, miłuje, miłuje. U Piotra jest filo, filo, filo. Ten sam czasownik. Ale tam z tą wiedzą jest coś innego. Pasienie. Zobaczmy, co się dzieje z pasieniem. My mamy w przekładzie paś, paś, paś. Widzimy, niektóre przekłady to różnicują. Natomiast są dwa różne czasowniki. Boskie, poimajne, boskie. Tak? To one troszeczkę mają inne znaczenie. No i zobaczmy, że również owieczki się różnią od siebie w tekście greckim. Czyli mamy arnia, probata i probata. Tak? Są dwa typy owieczek, które tam są. No i na poziomie takiej obserwacji mogę sobie zadać pytanie, dlaczego właściwie Jan, tworząc ten dialog, no tak zmienia te czasowniki i rzeczowniki. Widzimy, że nie tylko agapo i filo się zmienia, ale no cały ten tekst jest taką konstrukcją, gdzie możemy obserwować tego typu zmiany. Z perspektywy takiej obserwacji to jest bardzo interesujące, także za chwilę wejdziemy głębiej, tak, w ten las, prawda, który się nam tutaj zaczyna jawić. No ale wróćmy w kolejnym slajdzie do tego, co obserwowaliśmy na początku. Ta struktura trzykrotna ma pewne różnice. W pierwszym pytaniu pojawia się porównanie, tak, Pan Jezus pyta, czy miłujesz mnie więcej niż ci? No i tu okazuje się, że jak zaczynamy wchodzić głębiej w tekst grecki, to takie wyrażenie mallum tuton, które wyraża to porównanie, może być rozumiane na przynajmniej trzy sposoby w tym miejscu. Zwykle właśnie w przekładach znajdujemy to porównanie, czy miłujesz mnie więcej niż ci, ale z racji tego, że ta forma tuton jest wieloznaczna i tak położona w strukturze tego zdania specyficznie, można byłoby również tłumaczyć, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż tych. Nie? Troszeczkę inaczej, bardzo, bardzo nawet, tak? Inaczej wtedy to się kształtuje. A nawet ten zaimek, który tam się pojawia, może być rodzaju nijakiego i wtedy byśmy tłumaczyli, czy Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż te rzeczy w domyśle. Czyli mamy taką niejasną frazę tutaj. Co robimy, kiedy mamy niejasną frazę, jakikolwiek język by to nie był? Musimy sprawdzić, co się dzieje w kontekście. I kiedy robimy proces obserwacji takiego dialogu, musimy zdawać sobie sprawę z tego, w którym miejscu tekstu on się pojawia. Zauważyłem, że ewangeliści raczej nie robią tak, żeby przypadkowo wkładać jakieś teksty w jakieś miejsce. Tylko zawsze, zwłaszcza dialogi, są w bardzo charakterystycznych miejscach i warto wtedy sobie zawsze zobaczyć, no, gdzie to jest, w jakiej części tekstu jesteśmy. Tutaj jesteśmy w 21 rozdziale Ewangelii Jana już po zmartwychwstaniu rzecz się dzieje i jakbyśmy sobie przypomnieli, to tuż przed tym dialogiem ma miejsce sytuacja taka, że Piotr z apostołami udają się na ryby, no i mają problem z łowieniem, nic się nie chce złapać, pojawia się Pan Jezus, taka znajoma scena, prawda, jezioro, on na tym jeziorze i nagle ten połów się zaczyna, Jan precyzyjnie mówi, 153 ryby zostały złowione. Piotr, kiedy widzi Pana Jezusa, to co robi? Tak jak stoi, to rzuca się do wody i dopływa do tego brzegu. No tam na brzegu już jest grill, tak, i ryby się już na tym grillu przygotowują. No i ten dialog jest wprowadzony tym, i kiedy zjedli śniadanie, prawda? Czyli ewidentnie łączy się z tym, co było wcześniej. No więc mamy tylko to, co poprzedza ten dialog. No i można by zadać sobie pytanie, o co Piotr jest pytany? Czy miłujesz mnie więcej niż te rzeczy? Czy przed chwilą łowiliście ryby, przyszedłeś tu z kolegami, wróciłeś do tego rybactwa, tak, po tych wszystkich zdarzeniach. Czy jesteś tutaj dlatego, że lubisz to? Tak? Czy jesteś tutaj, bo coś ta miłość w tobie jest? A może to B, tak? Jesteś tutaj, bo lubisz spędzać czas z kolegami, tak, na rybach? Tak, to po to jakby ta społeczność jest ci potrzebna, czy jesteś tutaj dla mnie, tak? Można byłoby też ten tekst tak rozumieć, no ale równie dobrze, tak jak chce większość przekładów, dałoby się to rozumieć w tym pierwszym sensie. My wiemy, że Piotr ma taki specyficzny temperament, który zresztą widzimy właśnie w tej poprzedzającej scenie, gdzie on się rzuca do tej wody, tak jak jest i płynie, ma skłonność do takich reakcji gwałtownych, tak, i choćby tutaj w Ewangelii Mateusza 26:33 Piotr w pewnej sytuacji mówi do Pana Jezusa, choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, to ja się nigdy nie zgorszę. Czyli ma taką tendencję rzeczywiście do tego, żeby zestawiać ten swój zapał, swoją gorliwość z zapałem, gorliwością innych, jakoś zawsze chce być z przodu, pamiętamy, tam obcina uszy, prawda, jak trzeba, jest takim typem człowieka. No więc jest taka niejednoznaczność tutaj w tym porównaniu. Nie do końca jest łatwo rozstrzygnąć, który z tych wariantów jest najlepszy. Może właśnie ta niejednoznaczność ma być taka wielopłaszczyznowa i każdy z tych elementów tutaj jakąś rolę może odgrywać, bo kluczowym pytaniem jest to pytanie o miłość, tak? Ta miłość może być skierowana w stronę różnych rzeczy, a Pan Jezus pyta o tą personalną, tą osobistą relację z Nim w tym kontekście. W każdym razie to, co jest ciekawe, to Piotr w odpowiedzi jakby unika, tak? Pomija tą kwestię odniesienia się do porównania. Odpowiada skromnie tym razem, tak? Nie mówi, tak, ja cię kocham więcej niż ci, kocham cię o wiele więcej niż te wszystkie inne rzeczy, tylko skromnie mówi tym razem, tak, Panie, ja ciebie kocham. Także to taka obserwacja na temat tego, tej kwestii. Idźmy dalej w obserwowaniu tekstu, poproszę. Ten czasownik wiedzieć, no bo zastanawiające są te zmiany znaczeń, tak? I zacząłem szukać, czy to oidas, to drugie wiesz w tej trzeciej odpowiedzi Piotra, no to jest jakiś inny rodzaj wiedzy, o którym on chce mówić. No i porównałem, jak to zrobić. Można szukać najlepiej w tym samym tekście biblijnym innych miejsc, gdzie mielibyśmy jakieś podobne myśli czy użycie tych czasowników. I w tej samej Ewangelii Jana w 13:7 jest taki fragment, gdzie rzeczywiście zestawione są obok siebie dokładnie te dwa czasowniki. Co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Czyli jest jeden w czasie teraźniejszym i ten drugi właśnie jest użyty w czasie przyszłym. Biblia Gdańska to najlepiej oddaje tutaj. No ja powiem szczerze, że nie widzę jakiejś większej różnicy między tym typem wiedzy, którą ma teraz, a tym, co się stanie, kiedy się już w końcu dowie. Czyli to jakby taką myśl mogę zacząć mieć w głowie, że być może nie należy doszukiwać się jakichś wielkich różnic znaczeniowych ze względu na dobór różnych słów przez Jana w tym miejscu. No, idźmy dalej, więc sprawdzam kolejne słowa i tym razem się zajmuję tymi pasieniem owieczek, tak? Dlaczego raz jest boskie, a raz jest poimajne? Dlaczego raz arnia, a raz probata, tak? Czy to oznacza, że Piotr ma jakieś różne typy owiec i w różny sposób paść? Tutaj zaglądam, jeśli chodzi o tą pierwszą frazę arnia, te pierwsze owce pojawiają się w kontekstach, kiedy jest mowa o małych owieczkach, rzeczywiście. To jest wręcz zdrobnienie i ten przekład Piotra Zaremby właśnie to oddaje jako jagnięta, także myślę, że bardzo, bardzo trafnie. Natomiast probata w drugim i trzecim, no to są po prostu owce już dorosłe, ale czasownik, który jest używany w połączeniu w tej pierwszej frazie boskie i w trzeciej frazie boskie odnosi się i do tych, nie? Więc znowu jest pytanie, czy faktycznie tutaj jakieś różnice są w tym pasieniu, czy niekoniecznie. Zaglądam do tak tekstów, można by powiedzieć, mówiąc dzisiejszym językiem, native speakerów, tak, tych, którzy posługują się językiem greckim jako językiem wyniesionym z domu, troszkę później, tak, znając ten tekst. Tutaj taki wczesnochrześcijański autor Epifaniusz Salaminy dwa razy cytuje z pamięci prawdopodobnie to miejsce i cytuje je tak, że zupełnie nie robi różnicy między użyciem czasowników dotyczących pasienia. Tak, dwa razy poimajne ta arnia i poimajne ta probatamu, czyli jego sposób cytowania się różni od tego, co znajdujemy w tekście oryginalnym. Wygląda na to, że on nie widzi jakiejś różnicy, nie jest dla niego problemem, żeby użyć tego samego czasownika w odniesieniu do pasienia. Czyli jakby wzmacnia się w mojej głowie poprzez ten proces obserwacji myśl o tym, że może niekoniecznie trzeba szukać jakichś wielkich różnic ze względu na użycie innych czasowników. No i dochodzimy w końcu, poproszę o kolejny slajd, no do tego czasownika, do tych dwóch czasowników wyrażających miłość, agapofilo. No jestem już po procesie obserwacji, który mówi mi, ciężko mi znaleźć różnice znaczeniowe, jakieś drastyczne w użyciu różnych czasowników, które są synonimami. Czy to się potwierdzi w przypadku miłujesz i za pomocą tego agapo czy filo wyrażonego? Czyli czy tak naprawdę jest jakaś różnica między agapo i filo? Tu poproszę o kolejny slajd. Okazuje się, że taką różnicę zaczęto postrzegać gdzieś mniej więcej w drugiej połowie XIX wieku na Wyspach Brytyjskich. Pojawili się tacy komentatorzy, tacy bibliści, którzy uznali, że należałoby mocno odróżnić ten czasownik agapo i filo i zrodziła się ta koncepcja różnych rodzajów miłości wyrażanych za pomocą różnych czasowników. Przy czym, tutaj macie punkt A i B, ci badacze dzielą się na dwie grupy. Są tacy, którzy uważają, że to filo, ten czasownik filo, wyraża ten taki większy, szlachetniejszy, lepszy rodzaj miłości niż agapo, czyli odwrotnie niż zwykle słyszymy, prawda, o tym w kazaniach. I tutaj odwołują się do tekstów, no między innymi tekstu pogańskiego, mniej więcej z tego samego czasu, pisanego w języku greckim, takiego autora, który się nazywał Plutarch, i on rozpoczyna biografię Peryklesa takim zdaniem. Zdarzyło się raz, że w Rzymie bawili jacyś bogaci obcokrajowcy, którzy w fałdach swych szat nosili młode pieski i małpki, całowali je i pieścili. I to pieszczenie tych małpek i piesków wyrażone jest za pomocą czasownika agapo. Czyli to, co to pokazuje? Że czasownik agapo ma szersze pole takie semantyczne, ma więcej znaczeń i niekoniecznie w głowach użytkowników, ludzi z tamtego czasu wiąże się z tym takim najwyższym, szlachetnym rodzajem miłości w odróżnieniu od filo. No i oni, zwolennicy takiej koncepcji, właśnie wynajdują miejsca, w których pokazują, że to filo wyraża lepszy, bardziej doskonały sposób kochania niż agapo. Ale bardziej popularny stał się pogląd B, tak, o tym, że to agapo właśnie wyraża doskonalszą miłość niż filo, i tutaj głównie Nowy Testament właśnie jest przywoływany. Pokazuje się, że na przykład w kontekstach takich mówiących o miłości bliźniego, jak będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, nigdy nie pojawia się filo, a zawsze agapo, i gdzieś tutaj w tą stronę to idzie. Niektórzy mówią nawet, masz miłować tego bliźniego, agapo, ale nie musisz go lubić, filo, nie? Tak, bo jakby to filo jest z emocjami, z lubieniem, z czymś takim pozytywnym wiązane, natomiast agapo bardziej z szacunkiem, z czymś takim bardziej, nie wiem, dostojnym, wyrafinowanym. Więc kochaj go, mimo że go nie lubisz, być może, bo cię denerwuje, ale twoja postawa jest ważna. Także taki pogląd się pojawił i dopiero w drugiej połowie XIX wieku ci uczeni jakby stoją po dwóch stronach barykady. Bardziej popularny stał się pogląd B. Ale ciekawe jest to, że do tej połowy XIX wieku raczej nie rozróżniano za bardzo między tymi użyciem tych czasowników w ten sposób. No i do dzisiaj jest tak, że większość biblistów sądzi, że nie ma jakiejś wielkiej różnicy tak naprawdę między użyciem tych dwóch czasowników. Ja bym chciał na chwilę, zanim jeszcze pokażę wam użycia tych czasowników w Nowym Testamencie, bo to może być kolejny krok obserwacji, jakby wczuć się w sytuację tych uczonych z dwóch stron barykady i pokazać wam, jak by wyglądać mogła rekonstrukcja przebiegu tego dialogu przy założeniach albo że filo jest lepsze, albo agapo. Poproszę o kolejny slajd, zacznę od tego, jakby myśleli zwolennicy koncepcji, że filo wyraża doskonalszą miłość niż agapo. Pan Jezus by pytał agapasme. To jest pytanie, w ogóle to jest ciekawa rzecz, bo wiemy, że starożytni nie czytali tekstu biblijnego sobie po cichu w domu, tylko ten tekst był czytany dla nich i oni zapoznawali się z nim poprzez słuch. Tak, to było dla nich normalne, taki sposób zapoznawania się z tekstem. Czyli pomyślmy o tym, co by było, gdybyśmy mieli właśnie stanąć przed ludźmi i przeczytać im ten tekst. No, kiedy go czytamy, no to no, dobieramy jakąś intonację, dodajemy jakieś elementy, które no, pozwalają jakoś zrozumieć lepiej ten tekst słuchającym. Nie, to zastanówcie się, z jaką intencją to pytanie Pana Jezusa byście przeczytali. Czy on, kiedy pytał, był smutny, nie wiem, rozgoryczony, pełen optymizmu, zawiedziony? Tak, mamy do wyboru całe spektrum, nie informuje nas tekst o emocjach. No więc to jakby myśląc o użyciu czasowników, można by powiedzieć chłodne pytanie, czy ty mnie, Piotrze, szanujesz? A Piotr mówi... Nie, ja cię, Panie, nie tylko cię szanuję, ja cię ubóstwiam, tak, bo filo jest tutaj tym lepszym, bardziej doskonałym rodzajem miłości. No i nie dziwi nas taka pozytywna reakcja, okej, to paś te moje owieczki. No i potem przychodzi pytanie drugie, zadajemy sobie tylko pytanie, po co po raz drugi pytać dokładnie o to samo, skoro wszystko przebiegło dobrze. No ale pada to pytanie jeszcze raz, czy ty mnie szanujesz? Chłodno, nie? Jakby znowu wracamy, temperatura emocji opada. I Piotr znowu, ja cię nie tylko kocham, ale ja po prostu cię ubóstwiam. Zrobiłbym dla ciebie wszystko. Okej, znowu, to paś moje owce. No i trzeci raz się pojawia pytanie, I tutaj znowu zastanawiający się, dlaczego Pan Jezus w takim razie zmienia ten czasownik. Czy ty mnie ubóstwiasz? Przed chwilą się o tym dowiedział. No i Piotr mówi, tak, Panie, tutaj to natężenie emocji jest, ty wszystko wiesz, tak, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że ja cię ubóstwiam. I byłoby nawet nieźle, gdyby nie to, że dowiadujemy się z tekstu, że przy trzecim pytaniu Piotr jest smutny. Nie? Czyli mamy jakiś taki zgrzyt w tym. Nie? Dlaczego takie natężenie emocjonalne, jakaś radość? A informacja jest o tym, no jest smutny, że po raz trzeci usłyszał to samo pytanie. No i znowu pozytywna reakcja. Są pewne znaki zapytania w takiej rekonstrukcji. Jakby nie składa się fajnie, gładko ten sposób wymiany myśli między nimi. A co by było, gdyby było odwrotnie? Na kolejnym slajdzie zobaczmy. Agapo jest ważniejsze. Piotrze, czy ty mnie agapas? Czy kochasz mnie daną od Boga najwyższą miłością, która nie jest taka oparta na emocjach, tylko na czymś bardzo głębokim? I co Piotr mówi? Piotr mówi naj, tak. I mówi filo, kocham cię, ale taką ludzką miłością, właśnie opartą na emocjach. Czy zobaczcie, co się dzieje. Dostaję pytanie, agapas me, naj, filo. Gdyby przyłożyć tą koncepcję do tego, to jest bardzo wielki zgrzyt w tym momencie. Gdyby nie było tego tak, to jeszcze byłbym gotów się zgodzić, że rzeczywiście tutaj coś takiego się dzieje, ale jak to czytam po grecku, to mam ewidentny zgrzyt, tak? Kiedy myślę o nałożeniu tej koncepcji. No, tak jakby mówił tak, a myślał, no nie kocham cię taką agapo, tylko tak skromniej, nie? Tak, filo, a jednocześnie mówi tak, naj. No, czyli generalnie, gdyby też schodził na niższy poziom Piotr, to dziwi odpowiedź. No to okej, to wszystko w porządku, więc paś owce moje. Czyli nie spełniłeś oczekiwań, nie agapas, tylko fileis, ale okej. Znowu widzicie, że coś tutaj nie do końca gra. Ale w tym układzie bardziej zrozumiałe staje się to, że zadaje Pan Jezus drugi raz to pytanie, no bo chciałby być może uzyskać tą prawidłową odpowiedź, ale dzieje się zupełnie ta sama historia. No więc przechodzimy do trzeciego pytania, gdzie właściwie Pan Jezus jest chyba, nie wiem, zrezygnowany, mówi, nie zrozumiał facet. Pytam go, czy agapa, a on mówi filo. No to go zapytam, fileisme? No i Piotr się cieszy, tak? No tak, ty wszystko wiesz, w końcu zrozumiałeś, prawda? Ja ciebie filo. Tylko znowu jest problem, smutek. Tak, nie ma miejsca na natężenie emocjonalne, na radość Piotra, tylko on się zasmucił tym pytaniem. Pytanie, dlaczego? No i znowu jest pozytywna reakcja. Także, czy w tą stronę pójdę, mam pewne znaki zapytania do tej koncepcji. No, w związku z tym, żeby je rozwiać, idę w mojej obserwacji dalej i zaczynam sprawdzać, poproszę o kolejny slajd, jak rzeczywiście w tekście Ewangelii, najpierw zaczynam od Ewangelii Jana, funkcjonują te czasowniki agapo i filo. I znajduję w 14 rozdziale, w 23 wersecie, taką frazę. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go. I dwa razy rzeczywiście użyty jest czasownik agapo. Ale dwa rozdziały dalej, czytam tak. Albowiem ojciec sam was miłuje, bo wyście mnie umiłowali. I tym razem dwa razy użyty jest ten drugi czasownik. I tutaj ojciec miłuje i tutaj ojciec miłuje, a jednak użyty jest raz ten czasownik. W myśl koncepcji o tym, że Bóg nie raczej nie filei, tylko agapa, no to by się nie do końca zgadzało. Wydaje się, że i w tym kontekście te czasowniki wyrażają taką samą miłość. Kolejny slajd. Poproszę. Już. Jeszcze poproszę, tak? O nie, wcześniej. Jana 3,35. Ojciec miłuje syna i wszystko oddał w jego ręce. Agapa. Jana 5:20, ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, filei. Tak, ten drugi czasownik tutaj jest użyty. Więc moje podejrzenia co do tego, że trzeba szukać bardzo dużych różnic między użyciem słów przez Jana, zaczynają się bardzo mocno potwierdzać. Idźmy jeszcze dalej. Tym razem wyjdę, poproszę o slajd. Wyjdę z Ewangelii Jana, żeby zobaczyć, jak inni ewangeliści, może Jan tutaj coś robił innego. W Mateusza 23:6 czytamy o tym, że lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach. I Mateusz używa czasownika filo. Natomiast w Łukasza 11:43 lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynkach. To jest dokładnie ta sama sytuacja, ale ewangelista używa tego drugiego czasownika, agapate, tak? Czyli ta doskonała miłość tym razem w kierunku miejsc, pierwszych miejsc w synagogach, prawda, jest kierowana, czyli znowu nam się troszeczkę ta konstrukcja przestaje zgadzać. I jeszcze w kolejnym slajdzie jedną rzecz zobaczmy. Jest takim bardzo ważnym bohaterem, postacią, która się przewija przez strony Ewangelii Jana, umiłowany uczeń. Tak? Po grecku to jest ten, którego uczeń miłował, jest taka fraza opisowa. I ciekawe, że w 21:7 to jest ten, którego egapa, o Jezus, a na przykład w 22 to jest ten, hon ephilei. O Jezus. To jest ten sam umiłowany uczeń, ale raz jest kochany tak, a raz tak, prawda? Więc wydaje się, że tutaj naprawdę ciężko byłoby się doszukiwać jakichś bardzo wielkich, istotnych różnic w użyciu tych czasowników agapo i filo. Czyli zobaczmy w kolejnym slajdzie, bym podsumował to tak. Obserwując tekst, widzę, że Jan rzeczywiście używa wielu różnych słów po to, żeby wyrażać podobne idee. I trudno jest mi znaleźć punkt zaczepienia, który by mi mówił, ja muszę przykładać niesamowitą wagę do tych zmian użycia czasowników czy rzeczowników. Być może to jest tak, że Jan lubi to robić. Chciałbym wam pokazać w kolejnym slajdzie takie miejsce z Ewangelii Jana w rozdziale 16, od 5 do 10. Wytłuściłem 5 czasowników, tam jest taki długi monolog o odchodzeniu, tak? A teraz odchodzę do tego, który mnie posłał. I jak w nawiasie widzicie słowa greckie, które wyrażają to odchodzenie. I mamy 5 użyć, po polsku za każdym razem, odchodzę, odszedł, odejdę, odejdę, odchodzę, a są 3 różne greckie słowa i naprawdę nie da się zrobić różnicy w znaczeniu, tak jakby w 7 wersecie chodziło o inne odejście. Zobaczcie, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę. Lepiej dla was, żebym ja apeltcho, bo jeśli nie odejdę apeltcho, pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę poreutcho, tak, coś się stanie. Jest więcej takich miejsc u Jana. Wygląda na to, że Jan bardzo lubi używać synonimów po prostu. Mógłby zupełnie spokojnie w tym miejscu użyć 5 razy tego samego czasownika. Mielibyśmy taki tekst, jaki mamy w polskim przekładzie, za każdym razem jest ten sam czasownik, a jednak z jakichś przyczyn lubi się bawić tymi synonimami. I przypuszczam, że jest tak również w przypadku właśnie całego tego dialogu, który jest tak przemyślnie skonstruowany literacko przy użyciu bardzo różnych synonimów. No i właśnie, czyli jakby przeszliśmy od procesu obserwacji już do takiego procesu interpretacyjnego, nie? Czyli wydaje mi się, że słuchacze tego tekstu, ci, którzy słyszeli, pierwotni odbiorcy Ewangelii Jana, no słyszeli różnice w użyciu słów, ale wydaje mi się, nie przykładali takiej wagi do różnic znaczeniowych. Ale pytanie, co oni mogli w takim razie tam usłyszeć? Poproszę właśnie o kolejny slajd. W tamtych czasach raczej nie było tak, jak to dzisiaj robimy, że w czasie zgromadzeń chrześcijańskich czytano malutką perykopę. Tak, dzisiaj się koncentrujemy na, 21, 15, 19, tylko czytano czasami całe księgi. Ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że tak to działa. Powtarzano je wielokrotnie, więc ci, którzy wiele razy słuchali pewnych rzeczy, no to już dokładnie wiedzieli, co się będzie działo dalej, prawda? W związku z tym w ich głowie był już pewien obraz sytuacji. 13 rozdział Ewangelii Jana zawiera dialog między Szymonem Piotrem a Panem Jezusem. Ten dialog jest poprzedzony słowami o miłości, agape. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Czyli jest ten taki wątek miłości, mocno podkreślony. I potem się zaczyna dialog. Rzekł do niego Szymon Piotr, Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus, dokąd ja idę, ty teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Później pójdziesz, podkreślam to. Powiedział mu Piotr, Panie, a dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Cały Piotr, tak, właśnie tą taką gorliwość tutaj pokazuje. Życie moje oddam za ciebie. Życie moje oddam za ciebie. Odpowiedział Jezus, życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Czyli mamy ten kontrast, ta gorliwość Piotra, który już teraz na pewno zrobi wszystko, odda życie. I to proroctwo o tym, co się wydarzy w kontekście trzykrotnego zaparcia się. Zwróćmy uwagę, trzy razy się zaparł, trzy razy. I trzy razy pytanie o miłość się pojawia. Wydaje się, że właśnie ta trójka zostaje w głowach ludzi, tych pierwszych odbiorców i oni pamiętają, no jesteśmy tuż po zmartwychwstaniu, tuż po tych wszystkich takich dramatycznych zdarzeniach, które dla Piotra były szczególnie dramatyczne. No i ta scena trzykrotnego zaparcia się Piotra jest mocno w głowach, tak? I pewnie jest w głowie samego Piotra. Przy trzecim pytaniu on zaczyna się robić smutny, bo prawdopodobnie właśnie do niego dotarło, że w tej rozmowie, w tym dialogu Pan Jezus wraca do tej sytuacji. Czy da się wymazać z pamięci taką traumatyczną sytuację, tak? To trzykrotne zaparcie się po tym wszystkim, co później się stało, zmartwychwstanie, tak? Piotr, kiedy widzi Jezusa już zmartwychwstałego, rzuca się do tej wody, płynie do Niego, później jest dialog. Wygląda na to, że ten dialog jest taką odpowiedzią na to, co się stało wcześniej. I Pan Jezus wie, co się stało i Piotr wie, co się stało, więc bym powiedział, że te pytania mają w sobie jakiś smutek, ale dają też Piotrowi nadzieję. No właściwie nie ma takiej sytuacji, nie ma takiej zdrady, nie ma takiej podłości, której by człowiek się dopuścił, a która nie zostanie mu wybaczona, tak? Ta miłość jest tutaj silniejsza, prawda, niż te wszystkie straszne historie, których człowiek może doświadczyć. Więc wydaje mi się, że tutaj bym szukał powiązań. Zobaczcie, później pójdziesz tam, gdzie ty teraz pójść nie możesz. Tak Piotr mówi, ja życie swoje oddam za ciebie. Tuż po tym dialogu, w tych wersetach 18-19, pojawia się proroctwo dotyczące tego, jaką śmiercią Piotr umrze. Tak? I zwróćcie uwagę, jakimi słowami tam to jest napisane, zarysowane. Przepaszą cię i pójdziesz dokąd nie chcesz. Tak? Będzie inaczej niż wtedy, kiedy deklarowałeś, że to teraz już pójdę, oddam swoje życie za ciebie, a skutek był taki, trzy razy się zaparł. Teraz będzie inaczej, tak? Będziesz pasł te owce i zostaniesz zaprowadzony na tą śmierć. Właśnie się zrealizuje, to później pójdziesz. Czyli tym bardziej utwierdza mnie to w przekonaniu, że ten 13, 34, 38 jest w głowach ludzi słuchających tej końcówki Ewangelii. No a osią wszystkiego jest miłość. Poproszę o slajd. jest ta miłość. No bo właściwie ja tak zdekonstruowałem te czasowniki i powiedziałem, że one znaczą to samo, ale łatwo zdekonstruować, a trudniej odpowiedzieć na pytanie, o co właściwie chodzi. W Ewangelii Jana ta koncepcja miłości jest czymś bardzo ważnym, tak? Właściwie chyba najistotniejszym elementem tego tekstu. I ja bym pytał, zaglądał do tekstu i zadawał sobie pytanie, jak Jan definiuje miłość w tym tekście. I znajduję no, tutaj trzy wersety. Pierwszy z Jana 15, 12, 13. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Piotr chciał położyć swoje życie za Jezusa, tak? W 13 rozdziale. Jest tutaj jakiś rodzaj stopniowania miłości, tak? Nie ma większej miłości niż oddanie życia za przyjaciół swoich. To jest zapowiedź tego, co Pan Jezus zrobi. A Piotr później pójdzie za nim, tak? Później będzie mógł pójść za nim i też odda życie za te owieczki, za przyjaciół swoich. Jana 10, 11, ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Znowu jest ten sam motyw kładzenia życia swojego za owce, tak? Wraca ta metafora pasterska, to odniesienie w tym dialogu do owiec, do pasienia owiec. No i w końcu Jana 15, 14, jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Czyli tak jakby można byłoby powiedzieć, i szukając innych miejsc i w Ewangelii Jana, i w listach Jana, że miłość nie jest dla Jana abstrakcyjną koncepcją albo kwestią związaną z emocjonalnym stanem takim pozytywnym, tylko miłość jest konkretem. Tak jak w listach Jana mówi się o chodzeniu w prawdzie. Tak? Dla nas prawda jest czymś takim filozoficznym, abstrakcyjnym, a w semickim kontekście bardzo konkretnie przekłada się to na bardzo konkretne rzeczy. Tak? U Jana oddawanie życia to jest miłość. Nie to, czy ja czuję fajny stan,